Ta książka z pewnością nigdy by nie powstała, gdyby nie moja wiara w siłę przebaczenia i miłości. Nie ma chyba człowieka na ziemi, który nie potrzebowałby przebaczenia, ani takiego, który nie potrzebowałby przebaczyć. Uwolnienie się od brzemienia winy umożliwia wyjście z ciasnej przestrzeni i udanie się do miejsca, w którym rozwijamy skrzydła i nie boimy się lotu. Przeszłość przestaje zadawać rany teraźniejszości, a my czujemy się pogodzeni ze światem. Lecimy. To ja, Klara, jest opowieścią o wyborach związanych z odpuszczaniem win, sobie i innym. To historia o odwadze odnalezienia siebie, a potem trzymaniu się blisko tego najważniejszego dla nas przewodnika. Słuchanie swojego wewnętrznego głosu staje się możliwe, gdy pozbywamy się zbędnego balastu, jakim jest wina. Żyć w świecie, w którym nikt nie uzyska przebaczenia, gdzie wszyscy skazani są na potępienie, to samo, co żyć w piekle, napisał Kundera, jeden z najważniejszych dla mnie pisarzy, dzięki któremu poczułam własne możliwości twórcze. Moje pisanie zaczęło się od listów, gdy mieszkałam w Paryżu w latach 90. Połączenia telefoniczne były drogie, a słowo internet nie miało znaczenia, gdyż sieć nie istniała. Uczyłam się francuskiego na Sorbonie i poza nauką języka dużo czasu spędzałam na rozmyślaniu, pisaniu wierszy i notatkach robionych podczas spacerów, a także na pisaniu listów do rodziców, przyjaciół i znajomych oraz na czekaniu na odpowiedzi od nich. Odpisywali zadowoleni, dając wyraz temu, że to, co piszę, zaciekawia ich, porusza, przykuwa uwagę, niekiedy bulwersuje. Zrozumiałam, że potrafię pisać, że dostałam dar, którego nie wolno mi zaniedbać. I zaczęłam pisać więcej. Wciąż najłatwiej było mi pisać wiersze, bo słowa same się pojawiały, płynąc na kartkę wartkim strumieniem. Ale nie każdy potrafił je zrozumieć. A ja chciałam być zrozumianą. Zaczęłam więc tworzyć opowiadania i w ten sposób te pierwsze powstały niemalże 30 lat temu. A potem wyjechałam do Niemiec, gdzie napisałam pierwszą powieść. Kiedy wróciłam do Polski, moje aktywności zawodowe, choć intensywne, nigdy nie zdołały zabrać mi mojej pasji do pisania. Ale dopiero teraz poczułam potrzebę podzielenia się z wami tym, co przez moje dotychczasowe życie stworzyłam. A jest tego sporo. Zaczynam od końca. Książka To ja, Klara jest moją ostatnią powieścią, zarazem pierwszą, którą się dzielę. Wiem, że wszyscy lubimy poznawać ludzkie losy, chętnie odnajdujemy się w bohaterach i razem z nimi przeżywamy. Literatura podsuwa nam świat w kapsułkach. Pobieramy z niej więc pożywienie dla naszych dusz. Niech nam służy, niech będzie zdrowa. Konsumujmy ją powoli. Otwórzcie teraz kapsułkę historii Klary. Autorka. I pamiętajcie, kochać to znaczy wyrzec się siły. Część pierwsza. Do ojca tęskniłam nawet wtedy, gdy był w pokoju obok. O ile miał dobry nastrój, przemieszczał się po mieszkaniu i zdarzało się, że wyłaniał się znikąd, zupełnie jak duch. Denerwował się, kiedy wzdrygałam się szarpana lękliwą wyobraźnią, a z moich ust wydobywał się przeraźliwy krzyk. Kręcił głową bez słowa i szedł na balkon zapalić papierosa. Najwyraźniej nie był zadowolony, że myliłam go z włamywaczem albo mordercą. Mieszkaliśmy w domu z ogrodem. Każdego lata, odkąd pamiętam, między wysokimi tujami a jabłonią, tata zawieszał mi hamak. Lubiłam leżeć i bujać się w tym hamaku od maja do późnej jesieni. Patrzeć na zawieszone nade mną kwitnące kwiaty, skąpane w porannej rosie, mieniące się w słońcu. Przyglądałam się zafascynowana i zdziwiona tym, jak różowawe płatki zmieniają się w ciężkie jabłka. Jesienią tata zdejmował hamak i chował go do kartonu, mówiąc, że jest zbyt zimno, by nadal biwakować w ogrodzie. Twierdził, że bujanie wciąż będzie możliwe, tyle że do wiosny jedynie w obłokach. Siadałam więc na kamiennym parapecie i przyglądałam się płynącym nade mną chmurom. A kiedy mijała wczesna jesień i białe kumulusy ciemniały, stając się zwartą szarą masą, złowrogo zwisającą z firmamentu, wyobrażałam sobie, jak to znów będzie, kiedy niebo się rozchmurzy i pójdę bawić się na dworze, Tymczasem drzewa za oknem groźnie poruszały łysymi konarami, a w grudniu resztki zwiędłych liści pokrywał śnieg. Gdy miałam 7 lat, spełniło się moje pierwsze wielkie marzenie i pod choinką znalazłam pięknego zielonego składaka marki Pelikan. Postawiłam go w moim pokoju i razem czekaliśmy na wiosnę. Z końcem marca tata powiedział, że będzie miał dla mnie kolejną niespodziankę. W kwietniowe popołudnie, gdy wróciłam ze szkoły, zobaczyłam świeżo wylaną betonową ścieżkę wokół jabłoni. Płakałam, stojąc nad zepsutym trawnikiem. Wiedziałam, że hamak zawieszony w tym poszarzałym miejscu nie będzie już tym samym hamakiem. Kiedy tylko nauczyłam się jeździć, wyruszałam za bramę naszego domu, by odkrywać świat na własną rękę. Lubiłam bez pozwolenia wymykać się za bramę i pędzić przez łąki aż po granicę lasu majaczącego na horyzoncie, gdzie kładłam się na mchu i słuchałam szumu drzew. Tata pracował w warsztacie stolarskim mieszczącym się za naszym domem i musiał widzieć, kiedy cicho otwierałam bramę, wracając z zakazanych wycieczek. Ale tylko jeden jedyny raz wyszedł przed zakład, by spytać, gdzie byłam i co widziałam. Z rumieńcami na twarzy zrelacjonowałam mu wtedy, jak głośno rechotały żaby na bagnach i ile motyli pojawiło się na łące za lasem. Innym razem przyłapał mnie, jak wyjmuję pudełko, w którym przewiozłam biedronki z lasku brzozowego. Razem delikatnie położyliśmy je na drzewkach brzoskwiniowych, a tata powiedział, że biedronki będą mieć ucztę jedząc mszyce i wrócił do pracy przez zagracone podwórko. Jak ja lubiłam to miejsce. Było niesamowite, nieco groźne, wypełnione starymi maszynami, trocinami w workach oraz różnej wielkości kawałkami drewna. Choć przypominało rupieciarnię, było niemal magiczne. Uwielbiałam się tam bawić. Choćby na łodzi, czekającej wtedy na remont i swój pierwszy rejs. Wdrapywałam się na nią i we wgłębieniach w kadłubie bawiłam się w sklep warzywny. Albo na liściach łopianu przyrządzałam kolację dla gości. Zdarzało się też, że siedziałam tam bez ruchu, patrząc z góry daleko za bramę, albo obserwując pracowników za dużym oknem. Wszyscy mieli wąsy albo brody i byli niezbyt mili, chyba że w pobliżu pojawiał się ich szef, czyli mój tata. Wtedy uśmiechali się do mnie i zagadywali przyjaźnie. Tata zawsze krążył między domem a stolarnią. Wstawał wcześnie rano, obiad jadł w południe i kładł się na godzinę na tapczanie pod czerwonym kocem. Potem wracał do warsztatu. Koło 17:00 kąpał się i ubierał elegancko, bo bardzo zwracał uwagę na to, by mieć tylko ładne rzeczy. Lubił nosić koszule i marynarki, ale też swetry w serek i zawsze czyste, dobrze wypastowane buty. Byłam dumna z tego, jak wygląda. Chciałam, żeby zobaczyły go wszystkie moje koleżanki z klasy. Więc wybiegałam ze szkoły dopiero, gdy większość z nich stała już przed bramą. Nigdy się nie umawialiśmy, ale pewnie się domyślał, że chcę zwrócić na niego ich uwagę. Więc gdy widział, że już idę, opuszczał szybę złotego Peugeota, podkręcał muzykę, a dłonią wystukiwał rytm na lśniącej blasze. Lubił francuskie melodie. Najchętniej słuchał Michel Mathieu. Płytę winylową, która stała się jego ulubioną, dostał od swojej siostry mieszkającej w Paryżu. Ale miał też inne, własne czarne krążki z ckliwymi melodiami. Romantyk był z niego. Gdy przyjeżdżał po mnie do szkoły, wysiadał z samochodu, brał ode mnie tornister i otwierał mi drzwi. Także każdy, kto widział tę scenkę, musiał pomyśleć, że jestem jego księżniczką. Dla zabawy niekiedy nawet całował mnie w rękę, ale gdy ruszał, wszystko się zmieniało i uśmiech znikał z jego twarzy. W drodze do domu niewiele już mówił, nie pytał o nic. Czasem zdarzało się, że jechaliśmy na zakupy spożywcze, by mógł przygotować kolację. Niestety najczęściej nie dla nas szykował wszystkie te smakowicie pachnące potrawy. Lubił zapraszać gości. A ja nie znosiłam, gdy przychodzili jego znajomi. Robił się straszny hałas. Wszyscy głośno się śmiali do późnej nocy, czasem nawet tańczyli. Mnie kazano spać i zachowywać się tak, jakby nic się nie działo.